Lekcja dziesiąta. 10 marca. Rola żafarstwa. Tekst pamięciowy, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Pierwszy list do Tesaloniczan 4, 7. Ponieważ żafarstwo jest wielowymiarowym zagadnieniem, łatwo jest stracić z oczu szerszy obraz, gdy skupimy się w obliczu trudności z ogarnięciem całości na szczegółach. Żafarstwo jest proste, a jednocześnie złożone, a więc może być łatwo błędnie zrozumiane. Jednak ani chrześcijanin, ani Kościół nie mogą istnieć bez żafarstwa. Być chrześcijaninem, znaczy być dobrym szafarzem. Żafarstwo to nie teoria ani filozofia, a program działania. Jest to prawdziwie chrześcijańska zasada życia. Żafarstwo jest niezbędne dla właściwego zrozumienia życia oraz prawdziwego i żywego doświadczenia religijnego. Jest nie tylko sprawą właściwego zrozumienia, ale także postępowania, które w zdecydowany sposób wpływa na wszystkie dziedziny życia. Co składa się na bycie chrześcijańskim szafarzem? W tym tygodniu przyjrzymy się rolom, jakie szafarstwo odgrywa w chrześcijańskim życiu. Uczynimy to przy pomocy ciekawej analogii, koła rdwanu. Niedziela. 4 marca. Chrystus w centrum. Jezus jest centralną postacią Biblii, zobacz Ewangelia Jana 5, 39. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. A my powinniśmy postrzegać siebie w powiązaniu z nim. On zapłacił karę za grzechy i stał się okupem za wielu. Jezus ma pełnię władzy w niebie i na ziemi, zobacz Ewangelia Mateusza 28, 18. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Wszystko jest w Jego rękach, zobacz Ewangelia Jana 13, 3. Wiedząc, iż Ojciec wszystko dał Mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi. Jego imię jest ponad wszelkie inne, a pewnego dnia wszyscy zegną kolana przed Nim. Zobacz list do Filipian 2, 9-11. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Jezus jest ośrodkiem wszelkiego życia. Chrystus jest sednem szafarstwa i źródłem naszej mocy. Dzięki Niemu możemy wieść życie warte życia, wykazując wszystkim, że On jest w centrum naszego życia. Paweł doświadczał wielu trudności, ale bez względu na to, gdzie był i co się z nim działo, miał jeden życiowy priorytet, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. List do Filipian 1, 21. Przeczytaj list do Kolosan 1, 16-18, list do Rzymian 8, 21, drugi list do Koryntian 5, 17. Co wersety te mówią o tym, jak bardzo Jezus powinien znajdować się w centrum naszego życia. List do Kolosan 1, 16-18. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła, On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Nie ma prawdziwego szafarstwa bez głównej roli Chrystusa, zobacz list do Galatów 2, 20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. On jest w centrum błogosławionej nadziei, On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. List do Kolosan 1, 17. Jakoś jest środkiem koła i dźwiga cały ciężar pojazdu, tak Chrystus jest w centrum życia szafarza. Jak mocno oś nadaje pojazdowi stabilność i pozwala na to, by koła się kręciły, tak Jezus jest ustalonym i stabilnym centrum naszego chrześcijańskiego doświadczenia. Jego wpływ oddziałuje na wszystko, o czym myślimy i co czynimy. Wszystkie aspekty szafarstwa koncentrują się wokół Chrystusa. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Ewangelia Jana 15, 5. W centrum szafarstwa nie ma pustki, ale jest tam prawdziwie żyjący Chrystus, który działa w nas, kształtując nasz charakter w życiu doczesnym, jak i przygotowując go do wieczności. Powiedzieć, że Jezus jest w centrum naszego życia, to jedno, ale żyć zgodnie z tym stwierdzeniem, to inna rzecz. Jak możesz się upewnić, że Jezus żyje w tobie tak, jak obiecał, jeśli tylko mu na to pozwalamy? Poniedziałek. 5 marca. Nauka o świątyni. Zazwyczaj nie myślimy o świątyni w kontekście szafarstwa. Jednak powiązanie jest oczywiste, jako że nauka o świątyni jest bardzo ważna w naszym systemie wierzeń, zaś szafarstwo jest częścią tego systemu. Prawidłowe zrozumienie służby w świątyni niebiańskiej jest podstawą naszej wiary. Jest bardzo ważne, byśmy rozumieli rolę szafarstwa w świetle tej biblijnej nauki. Pierwsza Księga Królewska 7:33 nawiązuje do budowy kół rydwanu. Naukę o świątyni możemy porównać do piasty koła. Piasta jest nałożona na osi, stanowi centralną część koła obracającego się na osi. Doświadczywszy śmierci i zwycięskiego zmartwychwstania, zobacz drugi list do Tymoteusza 1:10. A teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. Chrystus przez swą śmierć położył fundament pod swoje dzieło w świątyni, zobacz list do Hebrajczyków 6:19-20. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki. I nadaje stabilność naszej wierze. W świątyni pełni służbę dla nas, żyjących na ziemi, zobacz list do Hebrajczyków 8:1-2. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, które zbudował Pan, a nie człowiek. Opierając się na zasadzie sola scriptura, tylko Pismo Święte, biblijny adwentyzm buduje swój system praw wiary w sumie z punktu widzenia nauki o świątyni. Przeczytaj pierwszy list Jana 2:1, list do Hebrajczyków 4:14-16, objawienie Jana 14:7. Co wersety te mówią nam o służbie Jezusa w niebiańskiej świątyni? Pierwszy list Jana 2:1. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. List do Hebrajczyków 4:14-16. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Objawienie Jana 14:7. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Nauka o świątyni pomaga nam głosić wielką prawdę o zbawieniu i odkupieniu znajdującą się w centrum całej chrześcijańskiej teologii. W świątyni widzimy nie tylko śmierć Chrystusa za nas, ale także Jego służbę w niebiańskiej świątyni. W miejscu najświętszym widzimy także znaczenie prawa Bożego i realność sądu ostatecznego. W centrum tego wszystkiego jest obietnica odkupienia dana nam dzięki przelanej krwi Jezusa. Rola szafarstwa odzwierciedla życie zakotwiczone w wielkiej prawdzie o zbawieniu objawionej w nauce o świątyni. Im lepiej rozumiemy, co Chrystus uczynił dla nas i co czyni dla nas teraz, tym bardziej przybliżamy się do Niego, Jego służby, Jego misji, Jego nauczania i Jego zamiarów wobec tych, którzy żyją zgodnie z zasadami szafarstwa. Przeczytaj list do Hebrajczyków 4:14-16. Co dla nas zawierają te słowa w naszych zmaganiach z grzechem, sobą i naszym egoizmem? Jak możemy czerpać siłę i nadzieję z tego, co zostało nam obiecane w tych słowach? List do Hebrajczyków 4:14-16. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Wtorek. 6 marca. Chrystocentryczne prawdy wiary. Świątynia ma centralne znaczenie, gdyż tam wyrażona jest wielka prawda o zbawieniu i objawione jest znaczenie krzyża. Wszystkie nasze prawdy wiary w jakiś sposób muszą się wiązać z obietnicą Ewangelii i zbawieniem. Jak szprychy koła, wszystkie inne nauki wynikają z wielkiej prawdy o zbawieniu przez wiarę w Jezusa. Ofiara Chrystusa jako zadośćuczynienie za grzech jest wielką prawdą, wokół której skupiają się wszystkie inne prawdy. Ci, którzy studiują wspaniałą ofiarę Odkupiciela, wzrastają w łasce i poznaniu. Co Jezus miał na myśli, gdy powiedział, że to On jest prawdą? Zobacz Ewangelia Jana 14, 6. Porównaj. Ewangelia Jana 17, 17. Co powinniśmy czynić z prawdą? Zobacz trzeci i list Jana 1, 3. Ewangelia Jana 14, 6. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda, i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Ewangelia Jana 17, 17. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Trzeci i list Jana 1, 3. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo rzetelności Twojej, że Ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nasze prawdy wiary wpływają na to, kim jesteśmy i w jakim kierunku zmierzamy. Prawdy wiary nie są abstrakcyjnymi teologicznymi poglądami. Każda prawdziwa zasada wiary jest zakorzeniona w Chrystusie i powinna wpływać na nasz sposób życia. Można powiedzieć, że nasza tożsamość jako Adwentystów Dnia Siódmego jest zakorzeniona w naszych prawdach wiary bardziej niż w czymkolwiek innym. Tak więc prawdy wiary, które czerpiemy z Biblii, są tym, co czyni nas Adwentystami Dnia Siódmego. Rolą szefarstwa jest życie zgodne z prawdami wiary, która jest w Jezusie, i to w sposób pozytywnie wpływający na naszą jakość życia. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. List do Efezjan 4, 21-24. W tym fragmencie listu do Efezjan znajdujemy wyrażenie tego, co znaczy nie tylko znać prawdę, ale i żyć nią. Bycie szafarzem to nie tylko akceptowanie zasad wiary, ponieważ są one prawdziwe. Bycie szafarzem oznacza także postępowanie zgodnie z prawdami wiary, zarówno w naszym osobistym życiu, jak i w kontaktach z innymi ludźmi. Środa. 7 marca. Poselstwo trzech aniołów. Tylko dwukrotnie Bóg ostrzegł świat przed nadchodzącą katastrofą, raz za pośrednictwem Noego, a drugi raz przez trójanielskie poselstwo. Naszą misją jako Adwentystów Dnia Siódmego jest głoszenie trójanielskiego poselstwa w celu przygotowania świata na powtórne przyjście Chrystusa. Ludzie muszą otrzymać możliwość podjęcia decyzji w kwestii wieczności. Rolą szefarstwa jest partnerstwo z Bogiem w misji, zobacz drugi list do Koryntian 5, 20. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy. Pojednajcie się z Bogiem. Drugi list do Koryntian 6, 1-4. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali, mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci, oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona, ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach. Adwentyści Dnia Siódmego zostali w szczególnym sensie powołani w świecie jako strażnicy i niosący światło. Zostało im powierzone ostatnie przesłanie dla ginącego świata. Oświeca ich wspaniałe światło Słowa Bożego. Powierzono im dzieło o największej doniosłości, głoszenie przesłań trzech aniołów. Nie ma ważniejszego dzieła. Nie wolno pozwolić, by cokolwiek innego odciągnęło od tego zadania ich uwagę. Obręcz koła pojazdu jest najbliżej styku z podłożem i symbolizuje misję trójanielskiego poselstwa. Jej zadaniem jest chronić przed teologicznymi wypaczeniami i określać nasze obowiązki wobec wydarzeń czasów końca. Mamy być szafarzami tego poselstwa i głosić jej światu. Gdy myślimy o wydarzeniach czasów końca, łatwo jest skupić uwagę na wykresach i datach. Spełniają one swoją rolę, ale jak, starając się ogłosić to poselstwo światu, możemy się upewnić, że w jego centrum zawsze głosimy Jezusa i jego ofiarę? Czwartek. 8 marca. Szafarstwo. Chrystus pragnie, byśmy wiedli święte życie. Jego życie ilustruje, co znaczy świętość i czym powinno być szafarstwo. Zobacz list do Hebrajczyków 9:14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Powinniśmy kierować naszym życiem w sposób miły Bogu, a dotyczy to także tego, jak zarządzamy dobrami, które zostały nam powierzone. Szafarstwo jest wyrazem świętości. Porównaj. Pierwszy list Piotra 1:15-16 z list do Hebrajczyków 12:14. Co znaczy być świętym oraz świętość? Jak ma się to do naszego szafarstwa? Drugi list Piotra 1:15-16. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci, gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. List do Hebrajczyków 12:14. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Rzymianie odkryli, że koła rdwanu są znacznie odporniejsze na zużycie, jeśli okuje się je żelazną obręczą. Kowale wykuwali obręcz, a następnie nagrzewali ją w ogniu, tak iż rozszerzała się i można ją było założyć na koło. Następnie obręcz studzono wodą, tak iż zaciskała się mocno na kole. Dzięki żelaznej obręczy koło znacznie wolniej zużywało się podczas jazdy rdwanem. Żelazna obręcz koła może symbolizować zagadnienie szafarstwa. Próbą prawdy jest to, gdy nasze duchowe życie ściera się z praktyką codzienności. To tu nasza wiara natrafia na wyboje życia, sukcesy i porażki. To tu nasze wierzenia stają się realne w starciu ze zwykłym życiem. Szafarstwo jest zewnętrzną warstwą tego, kim jesteśmy i co czynimy. Jest świadectwem naszego postępowania i dobrze prowadzonego życia. Nasze codzienne postępowanie objawiające Chrystusa jest jak żelazna obręcz koła, która styka się z drogą. Czyny mają moc i muszą pozostawać pod kontrolą naszego poświęcenia dla Chrystusa. Mamy żyć z tą pewnością i obietnicą: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. List do Filipian 4:13. Uświęceniem duszy na skutek działania Ducha Świętego jest zaszczepienie ludziom natury Chrystusa. Religią Ewangelii jest Chrystus w życiu, żywa działająca zasada, objawiona w charakterze i dobrych uczynkach łaska Jezusa. Zasady Ewangelii muszą się łączyć z każdym elementem codziennego życia. Każda dziedzina chrześcijańskiego doświadczenia i chrześcijańskiej działalności ma wyobrażać Jezusa. Przyjrzyj się swojemu codziennemu życiu. Jak świadczy ono o rzeczywistości Chrystusa w tobie, działającego w tobie i czyniącego cię nową istotą? Jakich świadomych wyborów musisz dokonywać, aby ujrzeć Jego świętość objawiającą się w tobie? Piątek. 9 marca. Do dalszego studium. Czasami koła rdwanu wymagały regeneracji żelaznej obręczy, która wyciągała się i stawała się zbyt luźna w wyniku rozwalcowywania na twardym gruncie i kamiennych drogach. Ta wymiana polegała na przekuciu obręczy. Taka regeneracja żelaznej obręczy symbolizuje szafarstwo jako praktyczne uświęcenie. Oznacza posiadanie usposobienia chrystusowego we wszystkich wielkich i małych aspektach życia, nawet jeśli jest to trudne i bolesne. Czy dotyczy to sposobu posługiwania się pieniędzmi, relacji rodzinnych czy pracy i innych dziedzin życia, we wszystkim mamy się kierować wolą Chrystusa. Czasami, jak dobrze wiemy, możemy się tego nauczyć tylko na bolesnych błędach. Nie jest łatwo przekuć żelazną obręcz. Nie jest też łatwo przekształcić charakter człowieka. Pomyśl o doświadczeniu Piotra. 3 lata przebywał z Jezusem i nie spodziewał się tych słów z jego ust. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Ewangelia Łukasza. 22:32. Niedługo później, po wyparciu się Jezusa, Piotr przeszedł wielką przemianę, ale stało się to po bolesnym i trudnym doświadczeniu. W pewnym sensie jego szafarstwo zostało zregenerowane. Piotr nawrócił się na nowo, a jego życie potoczyło się w innym kierunku pod wpływem doznanego wstrząsu. Pytania do dyskusji. 1. Co ma wspólnego praktyczne uświęcenie z następującym wezwaniem Jezusa? Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie. Ewangelia Łukasza. 9:23. Co w nas wymaga ukrzyżowania? Zobacz list do Galatów 6:14. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Jak ilustruje to proces uświęcenia? Jak praktyczne uświęcenie pomaga nam uczyć się myśleć na Boży sposób? Zobacz 1 list do Koryntian 2:16. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. 2. Jak osobiście doświadczyłeś tego, że bolesne przejścia mogą nas nauczyć ważnych lekcji chrześcijańskiego życia i podążania za Jezusem? Ci, którzy chcą, mogą opowiedzieć o tym, jak przeżyli tego rodzaju doświadczenia i czego się z nich nauczyli. Czego możemy się nauczyć z naszych wzajemnych doświadczeń? 3. Pomyśl o innych zasadach wiary, które wyznajemy jako Adwentyści Dnia Siódmego. W tym o nauce o sobocie, stanie umarłych, stworzeniu, powtórnym przyjściu Jezusa i tak dalej. W jaki sposób te prawdy wiary powinny wpływać na nasze postępowanie i sposób życia?